Rozmowy o apologetyce.
Dzień dobry, ja nazywam się Małgorzata Madę i to jest kolejny odcinek podcastu Rozmowy o apologetyce. I już od początku zapowiadam, że dzisiaj będziemy rozmawiać o książce, a tak naprawdę o powrocie hipotezy Boga. A moim gościem jest dzisiaj ojciec Michał Haberek.
Szczęść Boże,
dzień dobry. Ojciec Michał Haberek jest dominikanem, doktorem teologii fundamentalnej i autorem takich książek jak Stworzenie czy ewolucja, Dylemat katolika oraz Święty Tomasz Zakwinu, a ewolucja. Ten temat ewolucji się przewija tutaj przez te książki ewidentnie.
Jak najbardziej.
Dobrze, ale no dzisiaj trochę też poruszamy ten temat ewolucji na pewno, ale zacznijmy od tego, że będziemy rozmawiać o tej książce Powrót hipotezy Boga. To jest książka, trochę jest naukowa, czy nie jest naukowa?
Można powiedzieć, jest naukowa, ale dostępna dla każdego. To znaczy, każdy, kto ma podstawową wiedzę w ogóle o świecie, powiedzmy średnie czy wyższe wykształcenie, z jakiejkolwiek dziedziny, powinien być w stanie zrozumieć tę książkę bez problemów.
No dobrze, bo tak trochę nam się nauka i wiara trochę nam się tak kojarzą, że to są takie dwa przeciwne bieguny, prawda? A ta książka właściwie na wstępie, autor Stephen Mayer mówi coś zupełnie odwrotnego, że to właściwie w chrześcijaństwie, w kulturze chrześcijańskiej są początki, takie zalążki nauki i tylko właściwie w tej kulturze nauka się rozwinęła, prawda? I kiedyś tak nie było, ale chyba to się kiedyś rozeszło. No i dlaczego, co się stało?
Tak, to znaczy, gdybyśmy spojrzeli na to historycznie, to widać, że różne cywilizacje uprawiały naukę, że tak powiem. Nauka się rozwijała, czy w Chinach, czy w Egipcie, w Grecji, w Rzymie, w takich wielkich cywilizacjach na świecie. Ale mniej więcej gdzieś w XV-XVI wieku widzimy, że tamte cywilizacje jakby, jeżeli jeszcze istniały oczywiście, no to zatrzymały się na pewnym poziomie rozwoju. Natomiast ta cywilizacja łacińska, oparta właśnie na kulturze grecko-rzymskiej, która została schrystianizowana, ona poszła dalej. Widzimy, że powstało coś takiego jak nowożytna nauka, czyli nauka oparta na metodzie eksperymentalnej, nauka, która przyniosła nam tak wiele dobra, odkryć, postęp techniczny, zrozumienie świata, medycyna, prawda, i tak dalej. To wszystko to, co utożsamiamy z nauką. No i można by zadać pytanie, dlaczego właśnie tak się stało, że te inne cywilizacje doszły do pewnego momentu, zatrzymały się, natomiast tutaj na Zachodzie, że tak powiem, poszliśmy dalej. I oczywiście wielu autorów na ten temat pisało, akurat Stephen Mayer tego wątku w tej książce nie rozwija. Moja taka sugestia, jednym z wielu czynników, które można by wskazać, jest właśnie wiara w stworzenie, w to, że w chrześcijaństwie uważamy, że Bóg stworzył świat zgodnie z, znaczy Bóg jest racjonalny, tak, stwarza zgodnie z tak zwanymi ideami boskimi, czyli że świat jest uporządkowany, jest racjonalny i w związku z tym jest sens poszukiwania reguł, praw przyrody, bo ona jest po prostu uporządkowana. I właśnie takie podłoże filozoficzne, to znaczy idea stworzenia, myślę, jest główną przesłanką, że właśnie naukowcy na Zachodzie poszukiwali tych praw, odkrywali te prawa i w ten sposób nauka czyniła postęp.
No ale się rozeszliśmy się trochę.
No tak, nie? Później jest tak, jeżeli byśmy tak historycznie spojrzeli w kontekście takiej, powiedzmy, analizy właśnie historycznej, no to widzimy, że XVI wiek to jest, XVI-XVII to są wielcy naukowcy, Kopernik, Galileusz, później jeszcze XVIII Newton i tak dalej, czyli takie fundamenty współczesnej nauki, no a pod koniec XVIII wieku widzimy, że jakby nauka zostaje skierowana przeciwko wierze. Nauka rozwinęła się do takiego stopnia, że jakby zaczyna tworzyć taką niezależną domenę i pojawia się takie zjawisko, które nazywamy deizmem, czyli że Bóg stworzył świat rzeczywiście, czyli widzimy, że ta idea stworzenia jeszcze istnieje, ale że jakby zostawił go sobie, nie zajmuje się nim. I to odkrycie praw, że można powiedzieć, że ludzie zachłysnęli się tak tymi prawami, że stwierdzili, że właściwie te prawa mogą wszystko wyjaśnić. I temu oczywiście sprzyjał tak zwany stacjonarny model wszechświata, czyli że po prostu mamy, prawda, mamy Słońce, wokół niego krążą planety, cały ruch we wszechświecie jest powtarzalny, mierzalny, bardzo taki schematyczny, prawda, no więc można sobie wyobrazić, że to trwa odwiecznie, no bo to jest na zasadzie zegara. Zresztą właśnie postrzegano wtedy świat jako taki zegar nakręcony, prawda, raz przez Boga, który teraz tak sobie w takich cyklicznych właśnie wiecznym ruchu, prawda, który możemy obliczyć, tam był taki pogląd nawet, że jakbyśmy znali wszystkie siły we wszechświecie, wszystkie zdarzenia, że tak powiem, jednostkowe, no to moglibyśmy obliczyć przyszłość, przewidzieć przyszłość w dowolnej perspektywie. Tak, bo na zasadzie takiej klasycznej mechaniki Newtona można by wszystkie wydarzenia przewidzieć. No, dosyć naiwny z naszego punktu widzenia obraz świata, ale on zdominował i w związku z tym uznano, że w zasadzie Pan Bóg nie jest potrzebny, no bo światem rządzą prawa. Być może stwórcą praw jest Bóg, ale no już poza tym nie ma w zasadzie dla niego miejsca. Tutaj można by przytoczyć taką anegdotę z czasów właśnie deizmu, tego momentu, kiedy deizm jakby osiągnął taką swoją apogeum. Laplace, matematyk francuski, był nauczycielem Napoleona i w pewnym momencie prezentował mu model właśnie Układu Słonecznego, mniej więcej taki jak dzisiaj znamy, gdzie właśnie wszystko się wyjaśniało na zasadzie praw mechaniki Newtona. Grawitacja, odległość, prawda, orbity, wszystko na zasadzie takich praw można było wyjaśnić. I na koniec właśnie Napoleon pyta, gdzie tu jest miejsce dla Boga, no, a Laplace miał odpowiedzieć, że ta hipoteza nie była mi już potrzebna. Więc nie wiemy, czy to miało miejsce. Być może, że to była taka anegdota stworzona w tym czasie mniej więcej, ale sam fakt, że właśnie w tym czasie powstała ta anegdota, wskazuje na pewien duch, na pewnego ducha, prawda, epoki. Znaczy hipoteza Boga nie jest potrzebna. Wcześniej wszystko, tak jakby wszystko starano się wyjaśnić Panem Bogiem, na przykład to, że, nie wiem, planety się poruszają, no to aniołowie je popychają, prawda, zanim przyszła teoria grawitacji, no to mniej więcej myślano, że właśnie, że aniołowie tutaj grają jakąś rolę. Stopniowo jakby ten udział duchów i Boga był wycofywany właśnie na rzecz praw przyrody i w tym momencie już hipoteza Boga nie jest nam potrzebna do wyjaśnienia niczego w przyrodzie, prawda? Czyli z jednej strony bym powiedział, że pierwotnie błędne rozumienie roli Boga i później również jakby odrzucenie zupełne Boga, też jakby pójście w kierunku materializmu, naturalizmu, deizmu właśnie i takich poglądów, powiedzmy, antychrześcijańskich, które zdominowały. No i później koniec XIX wieku, no to już mamy taki pozytywizm, prawda? Czyli że w ogóle teologia to w ogóle nie jest nauka, to jest w ogóle jakieś bajkopisarstwo, prawda? To są baśnie, mity. Przeszliśmy z epoki mitów do epoki religijnej, ale epoka religijna się skończyła. Teraz mamy wiek nauki, jak mówił August Comte. Przy czym naukę rozumiał tylko jako nauki przyrodnicze, ściśle przyrodnicze, prawda? Fizyka, chemia, biologia. I w związku z tym tylko nauka daje nam wiedzę. Cała reszta to są rzeczy subiektywne. Być może religia może mówić coś o wartościach, ale nie daje nam żadnego światopoglądu, nie wyjaśnia nic w przyrodzie, nie daje żadnego zrozumienia świata, prawda? Jest tylko takim subiektywnym, emocjonalnym, sentymentalnym podejściem do rzeczywistości, właśnie może trochę o wartościach, jak być dobrym człowiekiem, prawda? Właśnie religia zredukowana do etyki. Natomiast nauka to jest źródło wiedzy, prawda? Właśnie nauka jako fizyka czy chemia to jest źródło wiedzy, nauki ścisłe, nauki przyrodnicze. Taki model pod koniec XIX wieku bardzo sprzyjał ateizmowi, prawda? To był moment, kiedy ateizm osiągnął taką, jak to powiedział jeden ze współczesnych ateistów, Darwin sprawił, że można być intelektualnie usatysfakcjonowanym ateistą, ponieważ tak jak, powiedzmy, mechanika klasyczna wykluczyła Boga z działania przyrody, kosmosu, tak później Darwin wykluczył Boga z działania biologii, prawda, z powstania biologii i w związku z tym pogląd ateistyczny stał się w tym sensie spójny, prawda? Można powiedzieć, że ateiści znaleźli naturalistyczne wyjaśnienie dla każdego ważnego pytania w historii świata czy w przyrodzie.
No, czy dla każdego to jest właśnie dyskusyjne, prawda? Czy...
No i właśnie tutaj mamy ten zwrot, można powiedzieć, bo właśnie początek XX wieku ujawnia nam, znaczy okazuje się, że ten model stacjonarny, taki właśnie wizja świata jako zegara, prawda, w którym wszystko można obliczyć, w którym wszystko na zasadzie mechaniki się zgadza, no odchodzi do lamusa, bo odkrywamy ekspansję wszechświata, mechanika relatywistyczna Einsteina, która lepiej opisuje zjawiska w dużej skali, na dużych odległościach, przy dużych prędkościach i tak dalej. Właśnie belgijski ksiądz Lemaître odkrywa ekspansję wszechświata, czy przesunięcie promieniowania gwiazd ku czerwieni, wskazuje na to, że się oddalają, no więc powstaje teoria wielkiego wybuchu, czyli że gdybyśmy się cofali w czasie, no to świat byłby właśnie, zmniejszałby się, zmniejszał aż do jakiegoś takiego punktu osobliwego, no i ten punkt kiedyś tam musiał, no, wybuchnąć, jak to się mówi, i w związku z tym ten światopogląd ateistyczny napotyka nowe wyzwania, można powiedzieć, ale wyzwania, które płyną właśnie z nauki. To nie jest tak, że jakiś mądry teolog, prawda, odkrył coś nowego w Piśmie Świętym, tylko sama nauka, która była jakby takim fundamentem dla ateizmu, nagle pokazała, że niekoniecznie, że Pan Bóg, tak można powiedzieć, uśmiechnął się do ateistów i otworzył taką szparkę, prawda, w tym świecie, który nagle, ten obraz, który mieli właśnie Newton czy XIX-wieczni pozytywiści, on się po prostu rozpadł. I wielu fizyków o ateistycznym światopoglądzie w ogóle nie chciało przyjąć faktu, że ekspansji wszechświata, prawda? No Fred
to jest strasznie ciekawe, nie? Że tak. Nie pasowało do obrazu, prawda? Takiego, który mamy w głowie i miało wiele naukowców miało z tym problem, że...
Oczywiście. No to pokazuje, jak paradygmat i światopogląd tak naprawdę kształtuje nasze spojrzenie na dane naukowe.
Tak.
No mówię, Fred Hoyle właśnie, ten brytyjski fizyk, bardzo mądry człowiek, zresztą sam odkrył pewne procesy, zjawiska, powiedzmy spalania się gwiazd, które też w jakiejś mierze przyczyniły się do umocnienia teorii Wielkiego Wybuchu, ale do końca życia pozostał na stanowisku, że wszechświat nie rozszerza się. On zmarł w 2001 czy 2004 roku, jakoś tak niedawno, i w zasadzie jego ateizm, czy później taki agnostycyzm, przyczyniał się do tego, że on nie był w stanie spojrzeć na dane, prawda? Nie przyjął tych danych takimi, jakie one są. I tutaj widzimy, że ten nowy obraz świata, powiedzmy właśnie jako rozszerzającego się, po prostu skłonił, można powiedzieć, do powrotu hipotezy Boga.
No właśnie, bo Stephen Mayer wymienia właśnie ten, to jest jeden z jego kluczowych argumentów, prawda, to, że wszechświat ma początek i są na to solidne dane naukowe, tak, to jest jeden z tych takich dowodów naukowych, jakby stawiających tą hipotezę Boga jako zasadną, tak?
Tak?
Że faktycznie tak jak napisał, bo on tu przytacza właśnie, to jest fascynująca tak naprawdę jest ta część książki dla mnie, kiedy on przytacza całą tą historię tej nauki, jak to się do tego doszło, jak ci naukowcy, właśnie to co ojciec wspomniał, podchodzili do tego, tak? Że,
tak,
że...
on w zasadzie można powiedzieć, że to co powiedzieliśmy do tej pory, czyli ten początek XX wieku, on to właśnie w kilku słowach opisuje i teraz się zaczyna ciekawa sprawa, w jaki sposób ateiści, że tak powiem, czy ludzie o nastawieniu ateistycznym, tak może trzeba by powiedzieć bardziej, próbują właśnie jakby podejść do tej ekspansji wszechświata tak, żeby znowu nie było początku świata. No bo tak, problem jest taki, że jeżeli mamy ekspansję świata z początkowej osobliwości, jakiegoś punktu, powiedzmy, no to musimy zapytać, co było przed punktem? No przed punktem była nicość. No, ale tutaj już nauka się załamuje, no bo nie jesteśmy w stanie opisywać zjawisk fizycznych poniżej jakiejś bardzo małej przestrzeni, czasu. To znaczy, i dlatego się mówi o tym punkcie osobliwym, gdzie wszystkie prawa się załamują. To się mówi o tak zwanym czasie Plancka czy przestrzeni Plancka, prawda? No to są takie bardzo, bardzo małe czasy i przestrzenie. Rzędu w tam...
Ale coś jest, nie? Jakby
to ale coś już jest, no tak, właśnie. I to coś eksploduje, ale
skąd się wzięło by było, to coś?
Tak, skąd się wzięło to coś? I jeżeli pójdziemy za takim zdrowym rozsądkiem, że tak powiem, w tym momencie, no to mówi nam to, że no musi być Bóg, który to stworzył, prawda? No bo nic z niczego się nie bierze. A nawet jeżeli byśmy stworzyli jakąś hipotezę bez Boga, no to ona nie może być naukowa wtedy, no bo nauka już nam się załamała. Więc tak czy siak przechodzimy do filozofii, do religii. I ateiści w tym momencie również muszą przyznać, że już nie poruszają się w przestrzeni nauki ścisłej, tylko już to są hipotezy bardziej o charakterze filozoficznym, światopoglądowym. No bo już się załamały prawa nauki, już tam nie sięgamy. I właśnie między innymi Stephen Meyer pisze o Stephenie Hawkingu i jego grupie naukowców, którzy gdzieś od lat 70., konkretnie on tam mówi o takim artykule z 73 roku, gdzie Hawking wraz z kilkoma innymi naukowcami opisali jakby początkową osobliwość właśnie na zasadzie mechaniki kwantowej, prawda, posługując się mechaniką kwantową, ale jednocześnie no właśnie dokonali pewnych zmian w działaniach. No, Meyer to dokładnie opisuje, o co tam chodziło.
Żeby się zgadzało.
Tak, żeby można było przyjąć, że świat jest odwieczny, mimo że jest ta ekspansja, ale że przed początkową osobliwością coś było jednak. I to do równań przyjęli taką, no, tam, taką jakąś tam stałą, która po prostu sprawiała, że te równania działały tak, jakby po prostu nie musiało być początku. I Hawking opublikował bodaj w 1988 roku taką słynną książkę, właśnie Krótka historia czasu, gdzie to była taka książka popularna do szerokiego odbiorcy, tam się no, w dziesiątkach milionów egzemplarzy to się sprzedało i wytworzony został taki obraz wśród ludzi, że teoria Wielkiego Wybuchu wcale nie wskazuje na początek świata i że można w zasadzie z tą teorią żyć, przyjmując ateizm, prawda? I właśnie Stephen Meyer pokazuje, że ta próba, jak i też inne próby po kolei, wcale nie są naukowe. To jest bardzo ważne, że to dane naukowe nadal wskazują na właśnie na absolutny początek świata. Nie da się tego obejść. Tam było kilka takich prób. Meyer wszystkie właśnie dokładnie opisuje i pokazuje, gdzie dokonano pewnych zabiegów czy manipulacji. On mówi dosłownie o manipulacji równaniami, żeby dojść do wniosków, które nadal pozwalałyby wykluczyć Boga.
Czy to jest tak, że jakby ktoś chce otrzymać jakiś wynik, tak? I odpowiednio dobiera jakby elementy, żeby ten wynik otrzymać, tak?
Tak. Jednocześnie, gdybyśmy spojrzeli na dane, tak powiedzmy, obiektywnie, no to dochodzimy znowu do tego paradoksu początkowej osobliwości i w związku z tym właśnie Meyer mówi o powrocie hipotezy Boga. Więc jeżeli odrzucimy te założenia nie, powiedzmy nienaukowe, pozostaje nam taka tajemnica, prawda, skąd się wziął wielki wybuch, skąd się wzięło cokolwiek. I tutaj ja bym powiedział tak, że główna teza Meyera jest taka, że to sama nauka skłania nas do powrotu do hipotezy Boga. Tutaj musimy też zaznaczyć, że Meyerowi nie chodzi o to, że teraz Panem Bogiem mamy wyjaśniać luki naszej wiedzy, prawda? Że jak coś nie wiemy, jak coś się stało, no to wprowadzamy Pana Boga. To nie o to chodzi. On mówi, że wiemy już dostatecznie dużo, a w zasadzie wiemy, no można powiedzieć właśnie, dostatecznie dużo, na tyle dużo, że hipoteza Boga jest najbardziej prawdopodobnym wyjaśnieniem wobec alternatywnych wyjaśnień. Można powiedzieć tak, hipoteza Boga może nie być satysfakcjonująca. Dla wielu ateistów będzie wręcz no, obrazem, prawda? Ale jednocześnie nie ma lepszej hipotezy. Każda inna hipoteza, czy hipoteza naturalistyczna, no bo tak, hipotezy mogą być albo, no, albo Bóg, albo naturalizm. Naturalistyczne po prostu przyjmują więcej założeń nienaukowych i mają jeszcze cięższy, że tak powiem, bagaż metafizyczny niż hipoteza Boga w tym przypadku.
No, żeśmy poruszyli trochę różnych wątków, do których mam nadzieję wrócimy za chwilę, bo jeszcze chciałabym, bo tak zarzuciliśmy ten temat, że są jakieś takie twierdzenia, które podtrzymują tą hipotezę Boga i mówiliśmy o tym początku kosmosu, ale są jeszcze dwie bardzo ważne, czyli to dostrojenie wszechświata, tak, i informacja genetyczna. I to może trochę rozwiniemy te dwa wątki, bo to też strasznie ciekawe.
Tak,
nie?
Tutaj nam się troszkę rozjeżdża na cztery, powiedziałbym, bo sam początek świata i zestrojenie świata Stephen Meyer traktuje jako jeden, jako jeden taki, jedną grupę problemów, bo Wielki Wybuch to jest w ogóle trochę taka nazwa myląca, bo Wielki Wybuch to nam się kojarzy, że jest wielka bomba, która wybucha i wszystko się rozpada, prawda, w drobne kawałki. I tak nigdy nie powstanie nam nic ciekawego, złożonego, funkcjonalnego. Wybuchem możemy tylko zniszczyć, prawda? To, co się dzieje w czasie wojny, to jest niszczenie, a nie tworzenie czegoś. Wybuchy niszczą. Więc w ogóle ta nazwa Wielki Wybuch na teorię właśnie ekspansji świata to podobno Fred Hoyle właśnie tak powiedział, takie Big Bang, prawda? Ale to nie jest dobra nazwa, ponieważ ten Wielki Wybuch był tak precyzyjnie zestrojony, żeby mogły się ukształtować pierwiastki, galaktyki, żeby to wszystko się nie zwinęło z powrotem, żeby to wszystko się nie rozjechało. Więc Stephen Meyer podaje liczby, które naukowcy obliczyli, z jak precyzyjnym zestrojeniem ma miejsce właśnie ten Wielki Wybuch. Wszystkie cztery oddziaływania muszą być ze sobą precyzyjnie zestrojone. I to są też ponownie liczby, no tak małe prawdopodobieństwo, w ogóle niewyobrażalnie małe prawdopodobieństwo, żeby te wszystkie siły były ze sobą tak zestrojone, żebyśmy mieli to, co mamy dzisiaj, czyli chemię, biologię w związku z tym. Więc cosmic fine tuning, czyli to kosmiczne zestrojenie, precyzyjne zestrojenie świata, to jest taka właśnie teoria ogólna, która wskazuje na to, że no, wszystkie prawie siły stałe w kosmosie są bardzo ze sobą precyzyjnie zestrojone, więc tutaj też to nie jest owoc jakiegoś tam wybuchu po prostu. To jest jakby pierwsza grupa problemów, prawda? Początek świata i jego zestrojenie. Jak to jest, że z tej początkowej osobliwości powstaje coś tak no, precyzyjnego, pięknego.
Niesamowite, no, nie?
Znaczy, ta złożoność
jest,
też taka.
Jak on znaczy podaje to prawdopodobieństwo, te liczby, tak? To jest po prostu aż, to się w głowie nie mieści.
To się w głowie nie mieści,
nie?
Bo nawet można by tutaj mówić o takim tak zwanym uniwersalnym ograniczeniu prawdopodobieństwa. To z kolei William Dembski w swoich książkach opisuje taki fenomen, że możemy policzyć, powiedzmy, całkowitą liczbę zdarzeń jednostkowych, fizycznych, które mogły zajść w kosmosie w czasie jego istnienia. No bo mamy czas istnienia świata, mamy ilość cząstek we wszechświecie, mamy maksymalną prędkość zachodzenia zjawisk fizycznych czy chemicznych. W związku z tym możemy, i to jest 10 do 150 potęgi, czyli każde zdarzenie, które ma prawdopodobieństwo mniejsze niż 10 do minus 150 potęgi, no to jest w zasadzie, nie jest racjonalne przyjmowanie, że ono mogło nastąpić we wszechświecie. Kiedy mówimy o precyzyjnym zestrojeniu, mówimy tutaj o liczbach rzędu minus do, 10 do minus 40 tysięcznej potęgi. 10 do minus 600.
Jesteśmy w stanie wyobrazić sobie te liczby, nie?
Dokładnie.
To są takie wielkie liczby.
Dokładnie, więc jakby nie jest racjonalne mówienie, że to powstało przez przypadek, te takie no, zestrojenie świata. Natomiast tak jak pani wspomniała, mamy jeszcze te dwa, prawda, te dwa jakby dwie inne przestrzenie, to znaczy powstanie życia i powstanie gatunków. I tutaj ponownie mamy taki proces, można powiedzieć analogiczny proces właśnie w nauce, gdzie w przypadku powstania życia, no w zasadzie, to teraz ja mówię od siebie, że do XIX wieku powstanie życia nie było problemem w takim sensie, że powszechnie wierzono w tak zwane spontaniczne rodzenie, czyli że życie powstaje z nieżycia, w jakichś tam ciepłych bagnach, czy nawet tak naprawdę w czasach Arystotelesa, ale to jeszcze do średniowiecza, nawet jeszcze do XVIII-XIX wieku wierzono, że nie wiem, że jeżeli będziemy mieli szczelnie zamkniętą tam stodołę, prawda, powiedzmy taką szczelną stodołę, nie wiem, czy to by była stodoła, jakąś komórkę powiedzmy, to tam myszy się zrodzą, prawda, spontanicznie, nie? No to takie poglądy istniały, no ale później no Louis Pasteur między innymi, prawda, wykazał, że to jest nieprawda, że życie powstaje tylko z życia i wtedy się pojawił problem powstania pierwszego życia. Wcześniej mówiono, że życie zostało stworzone, ale sposób jego powstawania po stworzeniu jest właśnie spontaniczne rodzenie, natomiast tutaj już w XIX wieku pojawia się problem skąd życie. I Stephen Meyer pokazuje, opisuje takie różne teorie, które powstawały już od XIX wieku. Myślę, że najbardziej popularna, ta, którą często jeszcze się naucza, nawet w naszych szkołach, to jest teoria Oparina, prawda, rosyjskiego naukowca, czy później eksperymenty Miellera-Urey'a, w których tam wykazywano, że jak się połączy kilka związków organicznych, uruchomi się, prawda, w probówce, podgrzeje się, da się iskrę elektryczną, no to tam powstaną jakieś, powiedzmy, fragmenty aminokwasów czy jakichś cząstek organicznych. No i w związku z tym tak powstało życie. No,
i nie wyszło.
Nie wyszło i w dodatku jest wiele argumentów, które pokazują, że to nie mogło wyjść i nie mogło być w ten sposób i że w ogóle to nas nie doprowadza do życia, co najwyżej do jakichś podstawowych, no to tak jakby powiedzieć, że mamy pół cegły, prawda, a skąd się wziął budynek, czy nie wiem, mamy kawałek plastiku, wytworzyliśmy kawałek plastiku, a chodzi nam o komputer, nie, to mniej więcej takie... W każdym razie Stephen Meyer mówi o tym, że powstanie życia jest zagadką. I jednym z takich bardziej głośnych teoretyków powstania życia był Dean Kenyon, o którym on mówi. W latach 60. on opracował taką teorię, powiedzmy, właśnie spontanicznego powstania życia. I Dean Kenyon sam się wycofał z tej teorii. W latach, pod koniec lat 70. już zdaje się, już po prostu nie wierzył w tą teorię. Stwierdził, że to nie mogło tak zadziałać. I w zasadzie nie ma dzisiaj takiej teorii, która by wyjaśniała powstanie życia. Jeżeli, znaczy Meyer dokładnie analizuje wszystkie te teorie i pokazuje, że żadna z nich nie wyjaśnia nawet podstawowych tutaj problemów. A w związku z tym, jeżeli ktoś dzisiaj twierdzi, że mamy teorię powstania życia, no jest, to jest twierdzenie no niezgodne ze stanem faktycznym w ten sposób.
I ta czy ostatnia rzecz.
No, ostatnia rzecz, powstanie gatunków. I to jest bardzo ciekawa sprawa. Zresztą Meyer napisał osobną książkę o tym sam, o tym jednym problemie i to jest kwestia tego, bo tak, możemy powiedzieć, że powstanie pierwszej komórki czy jakiegoś jednego organizmu jest tajemnicą. Nie ma absolutnie żadnej sensownej teorii, którą można by nazwać teorią naukową, która by coś tu wyjaśniała. Natomiast powstanie gatunków, często się mówi tak, a jak już mamy jedną komórkę, to później już ewolucja.
Poleciało.
Tak, już ewolucja zrobiła swoje, już tam nie ma problemu w ogóle. A tymczasem, no.
To nie jest takie proste.
Nie jest to takie proste i w zasadzie można by nawet zaryzykować tezę, że skok między tak zwanym prostym życiem a zaawansowanym życiem, jeżeli w ogóle coś takiego można powiedzieć, to jest większy niż między nieżyciem a życiem. No, w pewnym sensie też można by tak powiedzieć, no bo ilość informacji genetycznej, na przykład genetycznej, czy innych rodzajów informacji, które potrzebujemy, aby mieć różnorodność życia, no jest niewiarygodnie duża. I tu jest właśnie, Meyer opiera swój argument na takim pytaniu, skąd się bierze informacja genetyczna, czy inny rodzaj informacji biologicznej po prostu. Bo tak, powiedzmy, że mamy jedno życie, no to ono ma jakieś tam DNA, jakieś tam inne rodzaje informacji epigenetycznej, prawda? No ale pytanie jest o różnorodność życia. I w związku z tym fakt, że to życie pojawia się w wielkich falach, w wielkich eksplozjach, czyli że naraz pojawia się wiele gatunków, pokazuje, że mamy ten dostarczenie informacji z zewnątrz. I tutaj argument Meyera jest oparty na takiej idei, że informacja pochodzi od intelektu. No wiemy, że informacje tworzą rozumy, intelekty, na Ziemi ludzie. Jeżeli przyjmujemy hipotezę Boga, no to Bóg stwarza duże ilości informacji. potrzebujemy intelektu, czyli jakiejś takiej siły, która działa celowo, pod kątem obranego celu, w sposób świadomy. Natomiast żadne procesy naturalne czy przyrodnicze nie działają celowo i nie działają w sposób świadomy, nie wybierają swoich, że tak powiem, działań pod kątem jakiegoś celu. W związku z tym one mogą powtarzać pewien schemat, prawa powtarzają pewne schematy, które ktoś musiał wcześniej ustalić, ale nie są w stanie wymyślić czegoś nowego. Tymczasem każdy nowy gatunek jest czymś nowym, tak? Czyli nową informacją, nową ideą życia, tak bym powiedział. Jakimś nowym sposobem realizacji idei życia, prawda? I tego właśnie nie jest w stanie wyjaśnić żadna teoria naturalistyczna z teorią Darwina na czele.
To jest w ogóle fascynujące, jak on o tym pisze, bo faktycznie, jak się nad tym zastanowić, prawda, no to nawet nazywamy to kodem genetycznym, tak, że to jest zaprogramowane, prawda,
dokładnie,
że nasze komórki są zaprogramowane do życia.
Tak.
I on faktycznie mówi, no jak widzimy cokolwiek zaprogramowanego, tak, to wiemy, że to zrobiła inteligentna istota, tak, wprowadziła te informacje. Natomiast tutaj no, niektórzy upierają się, że to po prostu przez przypadek powstało i to też, znowu wracamy do tego prawdopodobieństwa, które jest w jakiś sposób niewyobrażalne, prawda?
Tak, no tutaj ten podstawowy mechanizm darwinistyczny opiera się na takiej zasadzie, że mamy przypadkowe mutacje. Przypadkowe, czyli nie wiemy tak naprawdę, co je sprawia, że one zachodzą. No i naturalna selekcja, mutacje genetyczne mam na myśli. Znaczy to później już po Darwinie, Darwin nic oczywiście o genach nie wiedział, natomiast już po Darwinie w tak zwanej syntezie neodarwinistycznej, czyli lata 20, 30, 40, 50 XX wieku, uznano, że tym źródłem zmienności dla naturalnej selekcji są właśnie mutacje genetyczne. Bo rzeczywiście geny są tym przekaźnikiem informacji na kolejne pokolenia, więc jeżeli zmanipulujemy geny w jakiś sposób, no to rzeczywiście pewne zmiany można dziedziczyć. A naturalna selekcja ma teoretycznie wyeliminować te niekorzystne zmiany, a zachować te tak zwane korzystne zmiany, cokolwiek by to miało znaczyć. I w ten sposób niby miałyby z jakiegoś jednego tam organizmu jednokomórkowego powstać wielokomórkowe, później
Wyjaśnijmy, o co chodzi, bo to nie chodzi o to, że organizmy się zmieniają, bo się zmieniają, tak? Natomiast chodzi o przejście z jednego gatunku do drugiego.
Gatunku, tak? Rozumianego szeroko, tu nawet na poziomie rodziny, przede wszystkim chodzi o zupełnie nowe, nowości genetyczne, nowości biologiczne, czyli coś takiego jak nowe geny, nowe białka, nowe gatunki już, czy nowe organy, prawda, nowe... Rzeczywiście mikroewolucja nie jest problemem i tutaj mamy sporo dowodów na to, zresztą to obserwujemy nawet, jak ktoś ma jakiekolwiek zwierzę, to obserwuje mikroewolucję w swoim własnym domu, nie mówiąc, że jak ktoś ma gospodarstwo rolne, to obserwuje mikroewolucję na co dzień, no i obserwujemy ją w laboratoriach oczywiście, natomiast...
No, ale właśnie ta mikroewolucja nazywana może powinna być takim dostosowaniem do środowiska, tak?
Czy... Między innymi, ale też dewolucja, bo to, co obserwujemy rzeczywiście, to jest degeneracja organizmów, prawda? I jakby to, że one w pewnym momencie wymierają, jeżeli weźmiemy jakąś wyizolowaną populację, która nie będzie miała dostępu do innych populacji, to ona się zdegeneruje i wymrze. To jest naturalny proces, więc to nie jest, w biologii nie ma powstawania nowości, tylko jest wymieranie i dewolucja, porzucanie cech, prawda? Zresztą dzisiaj już mamy sporo badań i dowodów na to, że właściwie każda mutacja, tutaj powiem tę tezę, mimo że ona jakby jest bardzo taka, może brzmieć szokująco, ale każda mutacja genetyczna jest degradująca. Tylko jest taka sytuacja, że jakby czasami zdegradowanie czegoś może posłużyć na krótką metę, prawda? Gdybyś ubrała się elegancko, może będę mówił o sobie, gdybym się ubrał bardzo elegancko w jakiś garnitur i w ogóle, nie wiem, no tak zrobił się piękny, że tak powiem, i poszedł do takiej jakiejś dzielnicy, może w Ameryce czy gdzieś, gdzie nie mieszkają ludzie zbyt przychylni dla tego typu wyglądających ludzi, prawdopodobnie zostałbym bardzo szybko napadnięty w celu rabunkowym. Natomiast gdybym się ubrał, no tak powiedzmy, czyli podarł sobie, prawda, ten garnitur, poplamił się, prawda, jeszcze, nie wiem, tam rozczochrał włosy. prawdopodobnie bym nie został napadnięty, prawda? Czyli w tym przypadku to jest dobry przykład, jak degeneracja może posłużyć w pewnych okolicznościach. Aha, i to w biologii się dzieje, prawda? Jakby Michael Behe akurat podaje przykład samochodu. No, gdybyśmy chcieli wygrać wyścig na bardzo krótkim odcinku, 100 czy 200 metrów, mając dwa identyczne samochody, no to ten, powiedzmy, dwa ładne samochody z fabryki prosto, no ale żeby wygrać ten odcinek na takim krótkim odcinku, no to najlepiej jest samochód odciążyć, prawda, żeby on był lżejszy. No to wyrzucimy siedzenia, koło zapasowe, prawda, tam oderwiemy lusterka, żeby nie było oporu, prawda, coś tam jeszcze. No i taki zdegenerowany samochód wygra na tym 200-metrowym odcinku, bo on będzie po prostu lżejszy, pojedzie szybciej. I tak w biologii bardzo często działa degeneracja, że sprawia, że mutacja, która zawsze jest niszcząca, w pewnych okolicznościach daje przewagę,
ale na krótką metę.
I w momencie, kiedy jeden z najbardziej znanych takich przykładów ewolucyjnych, to jest to uodparnianie się, prawda, różnych pasożytów na antybiotyki czy bakterii. No ale w momencie, kiedy antybiotyk usuniemy, to te nieodporne zaczynają znowu dominować, bo one są zdrowsze, prawda? Czyli te uodpornione były odpornione dlatego, że straciły jakąś właściwość, prawda? Były osłabione, po prostu zdegenerowały się pod kątem danej substancji, danej trucizny. Natomiast w momencie, kiedy usuwamy antybiotyk, no to wracają te... Czyli to pokazuje, że to są zmiany, po pierwsze, zawsze niekorzystne, a po drugie, w bardzo... małym zakresie. One nie zmieniają morfologii, najczęściej nie zmieniają, nie zmieniają nam bakterii w coś innego, prawda? To, że malaria jest, czy pasożyt malarii, czy cokolwiek jest zawsze malarią, mimo że jakoś tam się uodparnia na to, czy na inne trucizny. Więc jakby ta mikroewolucja jest faktem, a makroewolucja jest tylko teorią. Ale teorią właśnie słabo uzasadnioną. Właściwie nie ma dowodów, prawda? A zapis kopalny ponownie potwierdza nam, że gatunki powstają w całości, w pełni rozwinięte. No nie widzimy ptaków z jednym skrzydłem czy z połową pióra, prawda? Widzimy latające ptaki różnych gatunków, oczywiście różnych rodzajów. Widzimy, wszystko jest zdrowe, w pełni zaadoptowane do swoich warunków, a jeżeli warunki się zmieniają, to organizmy się adaptują do pewnego momentu, a później wymierają albo migrują. A to nie jest tak, że się zmieniają w coś kompletnie nowego, prawda?
No dobrze, ale artyści mówią tak. No dobrze, nie wiemy, oni przyznają, nie wiemy, jak powstają gatunki. I to oglądałam ostatnio na YouTubie Richarda Dawkinsa, on mówi, nie wiemy. On przyznaje, nie wiemy tego. To była taka rozmowa z Johnem Lennoxem. On mówi, faktycznie nie wiemy, ale to jest tylko kwestia czasu. My to odkryjemy. My to odkryjemy, bo no, nauka odkrywa takie rzeczy, żeśmy odkryli takie rzeczy. No to jest tylko kwestią czasu, kiedy my do tego dojdziemy. A z drugiej strony, i właśnie, czy to nie jest taka sytuacja patowa, bo my stoimy z tej drugiej strony i mówimy, no wierzymy w to, że Pan Bóg to stworzył, ale no, Pan Bóg nie podpisał się gdzieś tam w tych odkryciach, tak? I nigdy nie będzie tak, że ci naukowcy odkryją faktycznie, że Pana Boga, tak? Tylko będą kolejne problemy, a oni cały czas będą mówić, nie, no jeszcze tylko trochę czasu, jeszcze tylko trochę musimy nauki, jeszcze tylko musimy rozwinąć technologię i w końcu dojdziemy do tego. I czy to nie jest patowa sytuacja? Ona nigdy nie zostanie rozwiązana.
No, krótko powiedzieć jest tak, ale jeszcze zanim odpowiem długo, to jeszcze zauważę to, bo zwróćcie uwagę, że Dawkins przyznał w rozmowie z Lennoxem, Johnem Lennoxem, że Dawkins był w tym momencie uczciwy. Znaczy, chciałbym zwrócić uwagę na coś takiego, że ewolucjoniści tacy zatwardziali jak Dawkins, czy właśnie wielu innych takich czołowych, Leński i inni, oni w prywatnych rozmowach właśnie z ludźmi, którzy coś wiedzą na ten temat, przyznają, że darwinizm nic nie wyjaśnia, że darwinizm jest martwy, że szukamy innej teorii, że nikt nie wie i tak dalej. Natomiast w takich bardziej popularnych, a zwłaszcza w edukacji, ta teoria trwa, prawda? Nic się nie zmienia, ona nadal trwa, więc to jest też taka rozbieżność między nauką, a jakby takim światopoglądem, powiedzmy, dominującym w społeczeństwie czy w mediach, prawda? Między popularnym światopoglądem, a tym, co się dzieje rzeczywiście w nauce. To jest taka dwa światy. Ale wracając do pytania, Można tak powiedzieć, że powinniśmy się zawsze trzymać hipotezy najlepszej. I to jest zasada w nauce, że bierzemy najbardziej oszczędną, tak zgodnie z brzytwą Occama, bierzemy najprostszą hipotezę i tą, która najwięcej wyjaśnia. Jeżeli przyjmiemy taką zasadę, to hipoteza Boga w tych wszystkich trzech przypadkach jest najbardziej racjonalna. I to jest właśnie teza Majera. On nie twierdzi, że ta teza, że hipoteza Boga jest, nie wiem, najlepsza bezwzględnie. On mówi, że w tych warunkach, jakie mamy, czyli alternatywne hipotezy są po prostu gorsze. I myślę, że to jest bardzo taka też naukowa zasada, prawda, że właśnie zdroworozsądkowa też i jednocześnie uczciwa, że po prostu trzymamy się najlepszej hipotezy, a jeżeli pojawi się lepsza, na przykład naturalistyczna, która będzie rzeczywiście coś wyjaśniać, no dobrze, to wtedy
no,
przyjmijmy. Co wtedy? No właśnie, ja myślę, że nie ma takiej hipotezy, ale to wynika z wiary, to moje przekonanie, prawda? To już nie wynika z nauki, ja tego być może nie mogę udowodnić. Natomiast nauka też, zauważmy, że nauka postępuje tak jakby w trzech takich obszarach. Ja to już mówię też od siebie, nie, to nie jest Majera teza, że jakby jeden obszar to jest taki, że zwiększamy zakres przedmiotu nauki, czyli na przykład ludzie pierwotni tam badali swoje miejsce, swoją okolicę, ich jezioro, ich rzeka, ich las był takim, taką przestrzenią, gdzie oni dokonywali obserwacji takich paranaukowych, powiedzmy, nie? Że w naszym lesie mieszkają takie zwierzęta, a później zwiększano ten obszar, prawda? Później mówiono już o całej Ziemi, później mówiono o Układzie Słonecznym, później wyszliśmy poza Układ Słoneczny. I co? I doszliśmy do pewnej granicy, tak? To znaczy tak zwany wszechświat obserwowalny, to jest granica. Dalej nie możemy spojrzeć, bo się kończy zasięg nawet teoretyczny aparatury. Więc pytanie, czy nauka nadal może w tej przestrzeni postępować?
Lepszą aparaturę jeszcze może wymyślimy.
To znaczy nie, bo to już jest teoretyczne ograniczenie, nie? Już znaczy jakby nie, niezależnie od tego, jaką mamy aparaturę, ona już nie wyjdzie poza tak zwany obserwowalny wszechświat, nie? To jakby fizycy się z tym zgadzają. Podobnie możemy iść, że tak powiem, w głąb, prawda, do coraz mniejszych cząstek, no mówi się już o tych strukturach podatomowych, kwarkach i tak dalej, i tak dalej. Pytanie, czy też taki proces może trwać w nieskończoność, czy no, musimy dojść do jakiejś granicy, prawda. I tak samo nauka dzisiaj jest zgoda, że nie wiem, że właśnie nie możemy badać czasu mniejszego niż czas Plancka. Czyli doszliśmy do pewnej granicy, gdzie nauka sama odkrywa granicę. I to jest ważne, bo to znaczy, że naukowcy przyznają, że są takie obszary, w których z racji samych teoretycznych ograniczeń nie możemy iść dalej. I dlatego teza, że nauka zawsze odkrywa więcej, no nie jest zgodna ze współczesną nauką. Nie, są takie obszary, w których widzimy,
koniec,
że jest koniec. Tak? Że wiemy na pewno, że jest koniec, bo jakby teoretyczne ograniczenie następuje. Nie praktyczne właśnie, nie dlatego, że mamy za słaby mikroskop, czy za słabą lunetę, czy coś tam, tylko dlatego właśnie, że już wiemy, że dalej nie możemy iść, bo jest fizyka jakby to ogranicza. A te pytania, one są, myślę, w dużej mierze światopoglądowe. To znaczy wykraczają poza...
Już przechodzimy na filozofię.
Tak, i na przykład początki świata, no to co mówi nam nauka, to mówi o istniejącym świecie, a nie można wyjaśnić początku świata, no bo przed światem nie istniał świat, więc jak mogłaby nauka, która może działać dopiero jak świat istnieje, jak mogłaby wyjaśnić początek świata? Nie wiem, czy jest to jasne, mój argument tutaj, że tak samo no, biologia nie wyjaśni nam początków biologii, prawda? Fizyka nie wyjaśni początków fizyki, bo to jest przedmiot fizyki, to jest materia, prawda? Jakieś tam prawa rządzące materią. Dopóki nie mamy tej materii i tych praw, no to nie może fizyka działać, więc nie można znaleźć prawa fizycznego, które nam wyjaśni powstanie fizyki, czyli materii i praw rządzących materią. Tak samo w biologii. Dopóki nie mamy biologia to jest różnorodność życia, różnorodność gatunków, póki nie mamy tej różnorodności, to prawa rządzące biologią nie mogą działać, bo nie ma tej różnorodności, więc biologia nie może nam wyjaśnić powstania biologii, prawda? No i tak samo nauka jako nauka dotyczy świata właśnie materialnego, bada świat materialny, więc nie może nam wyjaśnić początku tego świata, pochodzenia tego świata. To jest jakby błąd kategoryczny, kategorialny mówić, że nauka wyjaśni nam pochodzenie świata. No bo świat musi istnieć, żeby nauka mogła istnieć. Więc w związku z tym jest to przejście od pytania naukowego do światopoglądowego. I teraz właśnie pytanie, jaki światopogląd ma rzutować na nasze rozumienie początku świata. I oczywiście światopogląd ateistyczny może nas inspirować, tylko że tu popadamy w pewien taki klincz właśnie, że jeżeli jesteśmy ateistami, no to dalej będziemy szukać naturalistycznego wyjaśnienia. A tego naturalistycznego wyjaśnienia nie możemy znaleźć. No ale będziemy go szukać, bo
No
jesteśmy
tak,
ateistami.
no
Więc ta
tak.
inspiracja ateistyczna czy materialistyczna będzie powodować, że rzeczywiście, tak jak pani zauważyła, będzie takie nieustanne pytanie, prawda? Że zawsze będzie jakaś nowa teoria, bo tu już jest kwestia bardziej przyjęcia jakiejś wiary, religii, niż kwestia, którą może nauka nam zdefiniować, prawda?
Właśnie, to jeszcze zadam pytanie takie, które już kiedyś pytałam ojca na ten temat, ale zadam jeszcze raz. Dlaczego patrząc na te dowody, na te odkrycia naukowe, niektórzy dochodzą do takiego wniosku, a inni innego? Dlaczego siedzi z jednej strony siedzi Stephen Mayer, a na drugim końcu siedzi Stephen Dawkins, który, przepraszam,
Richard.
Richard Dawkins, tak, który mówi dokładnie, świat, który obserwujemy, ma dokładnie takie własności, jakich należałoby oczekiwać, gdy nie ma żadnego planu, celu, dobra ani zła, tylko ślepa i bezwzględna obojętność.
No tak. To jest swoją drogą bardzo takie zaskakujące stwierdzenie, bo Dawkins sam, zresztą taki paradoks, że Dawkins sam wymyśla algorytm, który ma symulować ewolucję, prawda? I pokazuje, jak ewolucja może zamienić tam jeden gen w drugi. Tylko żeby to się dokonało przez ewolucję, no to on musi wymyślić algorytm, ustalić, jaki jest punkt docelowy, jaki jest punkt wyjścia, prawda? Czyli jakby sam własnym eksperymentem zaprzecza temu, co miał eksperymentować. Sam fakt, że podejmuje taki eksperyment, jest ten.
Bo już
Tak.
zaplanowane to jest,
Tak,
nie?
bo to
O
już
to
jest
chodzi.
wbudowane w sam algorytm, żeby osiągnął taki cel właśnie, więc jakby ta informacja jest dostarczona przez niego do tego algorytmu, który ma udowodnić, że nie ma celowości, nie ma jakby ten. Dlaczego dwie osoby, patrząc na te same dane, wyciągają inne wnioski?
No właśnie, dobre pytanie. Chyba sobie
Nie
odpowiemy.
wiem, chociaż znam odpowiedź. Ja mógłbym kombinować, że na przykład jest
Kombinujmy.
to tak, kombinujmy, że jest kwestia woli, jest kwestia rozumu. Każdy człowiek ma wolę i rozum, prawda? I mogę pani przedstawić działanie matematyczne 2 plus 2 równa się 4. Mogę wziąć dwie zapałki, położyć obok dwie zapałki, połączyć, powiedzieć raz, dwa, trzy, cztery. Nie? A pani nadal może powiedzieć, nie, ja tu widzę pięć. Nie, tu są trzy. Jakby każdy dowód wymaga ostatecznie dobrej woli, przyjęcia go. Czyli element wolitywny jest tutaj ważny. Nie? Sam dowód rozumowy, naukowy, czy nawet logiczny, taki powiedzmy, dowód nie przekona. I to jest właśnie w ogóle problem argumentów za istnieniem Boga. Na przykład święty Tomasz, który podaje pięć dróg istnienia Boga. I częsta krytyka względem świętego Tomasza jest taka, że przecież te drogi nigdy nikogo nie przekonały do tego, że Bóg istnieje, prawda? Ale
Naprawdę nigdy nikogo nie przekonałem.
no tak się mówi, prawda? Ale to nie o to chodzi, bo święty Tomasz wcale ich nie napisał po to, żeby kogoś przekonać do czegoś, tylko żeby uzasadnić wiarę tych, którzy mają wiarę w sposób racjonalny, żeby pokazać, że wiara nie jest że wiara nie jest nieracjonalna, tylko że jest racjonalne uzasadnienie dla wiary. I myślę, że tu właśnie dotykamy tej tajemnicy, prawda? Co święty Paweł nazywa mysterium iniquitatis, mysterium bezbożności, czyli że jeżeli ktoś nie chce uznać czegoś, to choćby miał to no, przed oczami i w taki sposób oczywisty, nie może nadal się upierać, że tak nie jest po prostu. Więc kwestia jest woli, która musi poprzeć, że tak powiem, rozum w tym przypadku.
No dobrze, i teraz jesteśmy w takiej sytuacji, że no są te dwa przeciwne, powiedzmy, światopoglądy, i no przebija się głównie przez media, przez edukację. no ten światopogląd jednak taki naturalistyczny, prawda? I to tak mocno, no, że mamy w podręcznikach, mamy napisane, że to jest oczywiste wszystko, jak powstał człowiek, tak? Mamy w takich nawet, nie wiem, w filmach, serialach, to jest oczywiste, że jest wiele światów, tak? To już po prostu do popkultury
albo
weszło,
ta małpa
nie?
zmieniająca się w człowieka, prawda?
No,
Który
no
jest wszędzie.
To już jest wszędzie, tak? I teraz jak my tutaj siedzimy we dwoje i rozmawiamy o tym, że no tak, ta teoria ewolucji to nie do końca taka jest, jaka jest i że wcale to nie musi być prawda, no to zaraz powiedzą, no wariaci, po prostu czapki foliowe nam założyć i inne płaskoziemcy po prostu i tak dalej. No więc jak tu w ogóle stawiać czoła takim rzeczom?
Tak, to jest bardzo dobra obserwacja, bardzo trafna. Tylko to jest, może być też wyraz słabości, prawda? Ja zresztą z takimi reakcjami skrajnymi, takimi właśnie, że to płaskoziemcy, coś tam, to spotykam się raczej w Polsce. Jak mieszkałem w Stanach Zjednoczonych, to nawet w środowiskach ateistycznych, czy nawet takich najbardziej dalekich od religii jakiejkolwiek, nie było takiego szoku, że ktoś kwestionuje ewolucję. Po prostu dlatego, że tam kulturowo są oswojeni z protestantyzmem, prawda, który zasadniczo konserwatywni protestanci odrzucają, prawda, ewolucjonizm. To jest standardowa pozycja i każdy taką osobę spotkał, nawet takich, którzy wierzą w młodą ziemię, prawda, więc nie jest to szokiem. Więc może taka reakcja być oznaką słabości, braku argumentów dla tych, którzy wiedzą, o co chodzi, ale najczęściej to jest wyraz ignorancji po prostu. Ktoś nie słyszał o innych poglądach niż ewolucyjny. W związku z tym jest to dla niego szokiem, że można nie wierzyć w to, co cała popkultura i edukacja nam podaje. A z drugiej strony nie jest do końca tak, że nie ma w ogóle tych naukowców, prawda, którzy podważają. Zresztą zależy, co rozumiemy przez ewolucję, prawda? Już mówiliśmy o mikro, makroewolucji,
tak.
Też pytanie, czy mówimy o wspólnym pochodzeniu, czy o
chodzi o jakiekolwiek w ogóle nawet
tak, takie
wyrażenie wątpliwości,
tak? Jakiekolwiek zakwestionowanie, które wywołuje skrajnie emocjonalne reakcje, myślę, jest efektem ignorancji albo bezsilności, prawda? To nie są zachowania takie, powiedzmy, naukowe, czy że ktoś chce podjąć jakąkolwiek dyskusję. Zresztą oni najczęściej mówią, że z nimi to nie warto rozmawiać, prawda?
No tak, tak.
Natomiast jeżeli mógłbym się zwrócić do takich osób, które uważają, że ewolucji nie wolno kwestionować, czy w ogóle nie wolno o tym mówić, że makroewolucja biologiczna nie miała miejsca, zachęcałbym po prostu do poczytania książek, które tutaj widzimy, ale także zainteresowania się właśnie na własną metę, że tak powiem, na własną rękę tymi zagadnieniami, bo znam mnóstwo osób, które wychodziły od tej samej pozycji, to znaczy, że ewolucja jest faktem. Michael Behe jest doskonałym przykładem. Obecnie człowiek, który jest twarzą inteligentnego projektu, jednym z największych autorów w tej dziedzinie i także twórcą jednego z najważniejszych argumentów za inteligentnym projektem, on przez całą swoją edukację, od przedszkola do doktoratu z biologii, nie słyszał krytyki ewolucjonizmu. Przy okazji warto zaznaczyć, że chodził do katolickich szkół, gdzie nigdy nie podważano jakby ewolucjonizmu. Osobny temat,
osobny.
Tak. Ale o co mi chodzi, że on mając doktorat z biologii uważał, że skoro ewolucja wyjaśnia, on mówi tak, ja nie wiem jak, ja nie wiedziałem jak, ale pewnie są inni w tych dziedzinach, którzy wiedzą jak. Ja nie muszę wiedzieć wszystkiego, no jestem ekspertem w jakiejś tam wąskiej dziedzinie, więc zakładam, że inni eksperci w innych dziedzinach wiedzą jak. I dopiero przeczytanie książki właśnie Ewolucja, teoria w kryzysie Michaela Dentona, który też mamy w naszej ofercie, stała się dla niego takim, to były lata 80., koniec lat 80., stała się takim właśnie otwierającym wydarzeniem, oświecającym wydarzeniem, bo on nagle zobaczył, że ktoś z punktu widzenia nauki, nie religii, tylko właśnie z naukowej perspektywy krytykuje teorię, w którą wszyscy naukowcy wierzą. A że ta krytyka jest całkiem zasadna, ma ręce i nogi i wcale nie jest to płaskoziemiec, czy właśnie nawet nie jest to kreacjonista, więc jakby on się tym tematem zainteresował, zaczął badać, szukać i rzeczywiście spędził, można powiedzieć, już kilkadziesiąt lat na na szukaniu tych odpowiedzi i bardzo jasno mówi, że ewolucjonizm darwinowski nie wyjaśnia pochodzenia gatunków, chociaż trzeba zaznaczyć, że on na przykład uznaje wspólne pochodzenie, prawda? Tylko nie odrzuca mechanizm darwinistyczny, który miałby to wyjaśniać, czy neodarwinistyczny, który miałby to wyjaśniać. Więc tutaj musimy być ostrożni, prawda, jakby, bo tu są pewne niuanse i jakby musimy wiedzieć, o czym mówimy tak naprawdę.
Dobra, to polecamy tą książkę Powrót hipotezy Boga, ale to nie jest pierwsza książka Meyera po angielsku, prawda? Po polsku, przepraszam, po angielsku też nie. Ona jest strasznie gruba, ta książka, ale myślę, że jest tak napisana
ale,
dobrze, nie?
No to ja to przeczytam jednym tchem, powiem szczerze, bo to jest naprawdę no, niesamowity wkład w taką współczesną dyskusję, prawda? Na temat. Tak, można powiedzieć, że ktoś, kto jest naukowcem, powiedzmy jakiś fizyk czy astronom, może te części akurat o astronomii będą dla niego proste, może on to wiedzieć wszystko, ale jak spojrzy sobie do tych innych części, to z kolei nie będzie zagubiony, prawda?
Tak,
więc to jest
tak
książka napisana, że dla każdego będzie ciekawa i dla astronoma, i dla biologa, i dla fizyka,
i dla teologa.
I dla teologa, i filozofa jak najbardziej też, prawda?
Tak, znaczy, no trochę się bałam, jak czytam opis tej książki, że muszę przeczytać tutaj o takich naukowych rzeczach, no bo no też jestem teologiem, tak? Więc te wszystkie matematyczne, kosmologiczne rzeczy, no są trudne, prawda? Ale myślę, że on wyjaśnia to w taki przystępny sposób, że można, nie jestem w stanie tego powtórzyć, ale trochę zrozumiałam, myślę, ale właśnie, bo to nie jest pierwsza książka po polsku Stephena Meyera. Co jeszcze tutaj ojciec nam przyniósł?
Tu są dwie książki, które powstały wcześniej, tak jak pani zauważyła. Podpis w komórce to jest, można powiedzieć, opis właśnie problemów związanych z powstaniem życia. I w zasadzie teza tej książki jest taka: żadna naturalistyczna teoria powstania życia nie spina się. Jest po prostu, nie wyjaśnia powstania życia, tak można powiedzieć. Natomiast książka Wątpliwość Darwina dotyczy powstania gatunków, czyli jakby dwa obszary wiedzy, które tam są właśnie streszczone, tutaj są rozpisane na takie bardziej jeszcze szczegółowe rozważania. Czyli gdyby ktoś chciał, że tak powiem, po przeczytaniu tej książki zajrzeć jeszcze głębiej, to może zajrzeć do tych książek i one dadzą mu jeszcze większe, szersze spektrum, prawda? Jeszcze głębiej, więcej.
Wszystkie są grube. co? Ale w grubych książkach jest dobre to, że, znaczy jak jest dobra książka, to musi być gruba, tak? Bo się długo czyta.
Jest dogłębna. Ale no, jak to się mówi kolokwialnie, nie leje wody. Stephen Meyer nie leje wody i to jest istotne, bo mogą być grube książki, które rzeczywiście są czasami stratą czasu, a tutaj jakby każde zdanie coś wnosi i to jest istotne.
Dobrze, to polecamy, jakby ktoś miał jakieś pytania na przykład, które jeszcze znaczy tak, jakieś wątpliwości, jakieś pytania, to prosimy, żebyście napisali w komentarzach gdzieś pod tym filmem albo pod na Facebooku Kontra Gentiles. Może jeszcze spotkamy się z ojcem Michałem i jeszcze może odpowiemy na te trudniejsze pytania, bo chyba żeśmy otworzyli trochę taką puszkę Pandory. I może pojawią się jakieś wątpliwości, może te foliowe czapeczki będziecie wkładać, a postygmować. Także jak macie jakieś pytania, to oczywiście tam piszcie. Spróbujemy się jeszcze, może jak będą jakieś fajne pytania, to się umówić i może zmierzyć się z tymi pytaniami widzów.
Jak najbardziej, ja jestem zawsze chętny.
No, ja też. Dobra, dzięki serdeczne za spotkanie, za rozmowę. Zapraszamy oczywiście do księgarni Kontra Gentiles po tą książkę. Zapraszamy też oczywiście na portal, tam też artykuły różne znajdziecie, między innymi mierzące się z takim naturalizmem, scjentyzmem, tak, który jest no, coraz bardziej popularny, a z którym też chcemy się zmierzyć i obronić tą naszą wiarę chrześcijańską. Także do usłyszenia, do zobaczenia, dzięki.